Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Na Anioł Pański Franciszek przestrzegł przed obłudą w wierze, zachęcił też do codziennego praktykowania miłosierdzia wobec najbardziej potrzebujących. Ojciec Święty wezwał wspólnotę międzynarodową, by zapobiegła kolejnej katastrofie humanitarnej w Syrii. Mowa o prowincji Idlib, zamieszkanej przez 3 miliony ludzi, gdzie rozpoczyna się kolejna ofensywa. Na Jasnej Górze odbyły się ogólnopolskie dożynki, przebiegały w duchu wdzięczności za stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Witam 2 września i zapraszam na serwis informacyjny. Papież Franciszek zachęcił do zrobienia rachunku sumienia z tego, jak przyjmujemy w naszym życiu Słowo Boże. W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański przestrzegał przed obłudą w wierze. Wskazał, że nie można nadawać większej wagi formie niż istocie wiary. Wychodząc od czytanego dzisiaj fragmentu Ewangelii Świętego Marka, Franciszek wskazał na ważną kwestię, jaką jest autentyczność naszego posłuszeństwa Słowu Bożemu wbrew wszelkiemu skażeniu światem lub legalistycznemu formalizmowi.
Jezus rzeczywiście chce wstrząsnąć uczonymi w piśmie i faryzeuszami ze względu na błąd, w który popadli. Uchylania się woli Boga, zaniedbując przykazania, aby przestrzegać ludzkich tradycji. Reakcja Jezusa jest surowa, ponieważ chodzi o wielką stawkę. Chodzi o prawdę relacji człowieka z Bogiem, o autentyczność życia religijnego. Obłudnik jest kłamcą. Nie jest autentyczny. Także i dzisiaj Pan zachęca nas, abyśmy unikali tego zagrożenia, by nadawać większą wagę formie niż istocie. Wzywa nas, abyśmy nieustannie na nowo rozpoznawali to, co jest prawdziwym centrum doświadczenia wiary. To znaczy miłość Boga i miłość bliźniego, oczyszczając ją z obłudy legalizmu i rytualizmu.
Papież Franciszek zaapelował do wspólnoty międzynarodowej o zapobieżenie katastrofie humanitarnej w syryjskiej prowincji Idlib. Leży ona w północno-zachodniej części Syrii i ostatnio ponownie stała się areną krwawych starć. Siły rządowe wspierane przez Rosję i Iran przygotowują się tam do decydującej ofensywy przeciwko rebeliantom. Na terenie prowincji mieszka 3 miliony osób cywilnych.
Nadal wieją wichry wojny i dochodzą niepokojące wieści o ryzyku możliwej katastrofy humanitarnej w ukochanej Syrii, w prowincji Idlib. Ponawiam mój pełen ból apel do społeczności międzynarodowej i wszystkich zaangażowanych podmiotów, by wykorzystali narzędzia dyplomacji, dialogu i negocjacji zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym, by ocalić życie ludności cywilnej.
Pomimo zapewnień prezydenta Daniela Ortegi, sytuacja w Nikaragui nie poprawia się. W ostatnich dniach aresztowano młodych ludzi, którzy domagali się uwolnienia więźniów politycznych. Z powodu nasilających się pogróżek Nikaragua musiał opuścić ksiądz Cezar Augusto Gutierrez, salezjanin znany z jasnych i odważnych wypowiedzi przeciwko rządzącym.
Jako duszpasterz wzywam osoby, które dopuszczają się aresztowań manifestantów, do zaprzestania takich działań. W żaden sposób nie przyczyniają się do osiągnięcia pokoju, o czym wszyscy mówią. Nie budują pojednania ani stabilności ogłaszanej przez rządzących. To słowa apelu przewodniczącego Konferencji Episkopatu Nikaragui. Kardynał Leopoldo Brenes nazwał takie działania grzesznymi. Są powodem niepokojów i napięć w rodzinach. Wzywam do poszanowania ludności i prawa do manifestacji, które należy organizować w sposób pokojowy i cywilizowany. Arcybiskup Managui zapewnił, że Kościół katolicki poprzez Komisję Bezpieczeństwa i Kontroli nie ustaje w staraniach o uwolnienie aresztowanych, którzy brali udział w pokojowych manifestacjach przeciw rządowi. Wielu kapłanów i biskupów udało się do miejsc, gdzie przetrzymywane są uwięzione osoby, aby wyjaśnić ich sytuację i domagać się ich uwolnienia.
Australijscy biskupi odpowiedzieli na raport Komisji Królewskiej przedstawiający rekomendacje dotyczące instytucjonalnych reakcji na problem nadużyć seksualnych względem nieletnich. Przyjęto 79 z 80 zaproponowanych.
Odpowiedź jasno stwierdza, że Konferencja Episkopatu Australii we współpracy z Konferencją Wyższych Przełożonych Zakonnych nie mówi w imieniu całego Kościoła Powszechnego. Z 80 rekomendacji Komisji Królewskiej jako jedyną odrzucono rekomendację, która zakładała łamanie tajemnicy spowiedzi. Powodem weta jest to, że sprzeciwia się ona fundamentom wiary katolickiej i zagraża wolności religijnej. Dokument zawiera także pewne wskazówki oraz informacje, jakie działania są już podejmowane przez Kościół. Pośród 13 rekomendacji przekazanych Watykanowi znajdują się m.in. te, które dotykają kwestii ustanawiania biskupów, zmian zapisów w prawie kanonicznym, nieobowiązkowego celibatu dla księży diecezjalnych czy upubliczniania decyzji Watykanu i trybunałów kościelnych. Na zakończenie biskupi przywołują słowa Franciszka, który apelował, aby stworzyć kulturę zdolną do zapobiegania nadużyciom, ale także zapobiegać możliwości ich tuszowania i podtrzymywania.
W Albanii odbywa się szereg inicjatyw związanych z upamiętnieniem miejsc, gdzie ludzie byli prześladowani przez reżim komunistyczny. W SPAC odbywa się letni obóz studencki, którego celem jest wymiana doświadczeń związanych z troską o miejsca pamięci.
SPAC to górska miejscowość w Albanii, gdzie w czasach reżimu komunistycznego było jedno z najcięższych więzień dla wrogów politycznych. Miejsce to jest symbolem cierpienia i bólu. W tym miejscu było więzionych wielu kapłanów katolickich. Fundacja Maksymiliana Kolbego organizuje letni obóz dla studentów z takich krajów jak Polska, Niemcy, Ukraina, Bułgaria, Albania. Celem organizacji jest rozwijanie i wspieranie inicjatyw, które pomogą zbliżyć się do siebie ludziom na drodze pojednania w Europie. W spotkaniu biorą udział arcybiskup Szkodra Angelo Massafra i arcybiskup diecezji Bamberg Niemiec Ludwig Schick. Hierarchowie podkreślają, że narody współczesnej Europy, budując przyszłość, muszą wyciągać wnioski z tragicznej przeszłości. Takie miejsca jak SPAC nie mogą być zapomniane, ale mają być znakami ostrzegawczymi. Dla Radia Watykańskiego z Albanii mówił ojciec Andrzej Michoń, redemptorysta.
Po 110 latach ulicami Liverpoolu znów przejdzie procesja z Najświętszym Sakramentem. Po raz pierwszy od 1908 roku wierni będą mogli publicznie zamanifestować swą cześć dla żywej obecności Chrystusa pod postacią chleba. Wydarzenie będzie zwieńczeniem Kongresu Eucharystycznego, który odbędzie się za kilka dni właśnie w Liverpoolu.
Procesja z Najświętszym Sakramentem ulicami miast jest ukazaniem światu Chrystusa, który idzie na czele pielgrzymów przemierzających drogi świata. Ukazuje ona często ludziom obojętnym, przyglądającym się z boku tego, który nadaje sens życiu człowieka. W pejzażu miast zachodnich, tam gdzie wiara często została sprowadzona do sprawy czysto prywatnej, procesje prawie zniknęły. Również tak jak we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Czasami pod pretekstem unikania zgromadzeń ulicznych oraz zachowania powściągliwości w publicznym manifestowaniu najgłębszych przekonań. Organizatorzy kongresu w Liverpoolu są przekonani, że wiary nie da się zamknąć na dłuższą metę w kruchcie kościelnej i potrzebuje ona również zewnętrznego wyrazu w postaci procesji, aby ukazać współczesnym ludziom, że istnieje inny świat. Będzie to również okazja do solidarnego świadectwa wiary przedstawicieli wszystkich wyznań chrześcijańskich.
Włoskim naukowcom udało się wyjaśnić, dlaczego plamy krwi na całunie turyńskim nie są całkowicie brunatne, lecz nadal zachowują czerwony odcień. Od kilkudziesięciu już lat było wiadomo, że krew na całunie zawiera podwyższoną zawartość bilirubiny, co jest właściwe dla osób, które zostały pobite bądź były torturowane. Naukowcy z Krajowej Agencji Nowych Technologii we Włoszech zbadali, jak zmieniają się właściwości takiej krwi, jeśli podda się je naświetleniom, mówi Paolo Di Lazzaro, który kierował badaniami.
Wzięliśmy krew o podwyższonym stężeniu bilirubiny pobraną od pacjenta cierpiącego na zapalenie wątroby i wylaliśmy ją na kilka próbek lnianej tkaniny. Następnie wystawiliśmy te plamy krwi na działanie promieniowania ultrafioletowego o różnej intensywności. Następnie sprawdzaliśmy, jak zmienia się kolor tych plam na przestrzeni 4 lat. Chcieliśmy bowiem sprawdzić, czy promieniowanie ultrafioletowe ma trwałe efekty. I rzeczywiście okazało się, że plamy naświetlone zachowały podwyższoną obecność czerwieni. Nie jest to oczywiście dowód absolutny, bo takie w nauce nie istnieją, jednakże nasze badania wskazują, że jednym z możliwych wyjaśnień czerwonego odcienia na plamach krwi na całunie jest oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego na bilirubinę.
Od czasu, kiedy w 2014 roku pałac i ogrody papieskie w Castel Gandolfo zostały otwarte dla zwiedzających, ich liczba z 10 tysięcy rocznie wzrosła do 110 tysięcy. W obecnym roku zauważamy nadal tendencję wzrostową odwiedzających, podkreśla Osvaldo Giannoli, dyrektor papieskich posiadłości.
Osvaldo Giannoli wskazuje na opatrznościowe znaczenie decyzji papieża Franciszka, który otwierając na oścież bramy pałacu oraz ogrodów w Castel Gandolfo uczynił wielki dar. Te cenne dobra Stolicy Świętej zostały bowiem oddane do dyspozycji wszystkich. Przybywając z wizytą do Castel Gandolfo, można zwiedzić apartamenty głowy kościoła, nie tylko w części oficjalnej, ale również tej prywatnej. Wyjątkowy dla rezydencji papieskiej był okres pontyfikatu Piusa XI. To właśnie on podjął restrukturyzację całego pałacu oraz ogrodów, które są wybitnym przykładem dzieła sztuki polegającym na ozdobnym kształtowaniu roślinności. Ogrody tej letniej rezydencji papieskiej zajmują powierzchnię 55 hektarów, a więc obejmują teren większy od samego państwa, miasta Watykan.
Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy około 60 tysięcy pielgrzymów na Jasnej Górze odbyło się ogólnopolskie święto Dziękczynienia za plony. Tegoroczne dożynki były okazją do przypomnienia o wielkim zaangażowaniu mieszkańców wsi w odzyskanie przez Polskę niepodległości i zachowanie narodowej tożsamości i tradycji. Arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślił, że nie chodzi tylko o to, by ziemię posiadać, ale wciąż wchodzić w jej tajemnice, uszlachetniać ją, otaczać miłością i troską.
Ziemia to ojcowizna, to dar dany każdemu z nas jako wielkie osobiste zadanie, mówił kaznodzieja i dodawał.
Przybywacie tutaj jako ludzie ciężkiej i znojnej pracy na roli. Przybywacie jako ludzie, którym ta praca otwiera drogę do szczególnej miłości naszej polskiej ziemi. Przybywacie zatem jako patrioci, którzy jak nikt inny czują smak ojczyzny będącej wspólnym domem nas, Polaków.
Arcybiskup Jędraszewski podkreślał, że wciąż żywy jest testament kardynała Wyszyńskiego skierowany do rolników. Jeżeli ziemia jest porośnięta trawą, to najostrzejsze wichry nie wywieją jej łatwo, choćby była piaszczysta, ale jeżeli będzie pustkowiem, wtedy łatwo ją zawojować. Prezydent Andrzej Duda w imieniu całego narodu podziękował za polski chleb.
Bóg wam zapłać za ten chleb. Owoc polskiej ziemi, ale przede wszystkim potu i pracy, trudu polskiego rolnika niech będzie dzielony sprawiedliwie i niech go nikomu nie zabraknie.
Rolnicy nie tylko dziękowali za zebrane plony, które choć może z powodu suszy są skromniejsze niż rok temu, ale prosili także o szacunek dla żywności.
W tej chwili niedoceniany jest chleb. Tyle chleba, co się marnuje, to jest naprawdę klęska. Po prostu o pomstę do nieba jest wołane.
Tradycyjnie rolnicy przybyli ze żniwnymi wieńcami, które w tym roku nawiązywały głównie do stulecia odzyskania niepodległości. Dla Radia Watykańskiego Izabela Teraz Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.